witam w 42. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho. Ostatnio nagrywaliśmy Planszostację 41. w skromnym dwuosobowym gronie. No to teraz wracamy do utartych schematów, a nawet idziemy dalej, no bo mamy naprawdę dzisiaj obfite grono redaktorów właśnie z Games Fanatics, Planszostacji. No i po kolei, kto to dzisiaj ze mną nagrywa? Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Jacek Nowak-Jan.
Witam.
Marcin Stępniewski, MST.
Witam słuchaczy.
I Marcin Krupiński, Josz.
Witam wszystkich.
A nagrywamy w takim składzie, ponieważ tutaj cała nasza grupa była między 5 a 6 grudnia na konwencie planszówkowym w Gliwicach na 13. edycji Pionka. No i tradycyjnie świetnie się tam bawiliśmy, poznaliśmy dużo nowych gier. No i cały odcinek dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać, przede wszystkim o grach. No już nie będziemy się kolejny raz powtarzać, jak fajnie jest jak na Pionku. Kolejny raz tym osobom, które się tam jeszcze nie wybrały, no to polecać właśnie wyprawę do Gliwic. Nie, już kończymy. Mam nadzieję, że wszystkie tam poprzednie odcinki już jakoś tam udało nam się Was przekonać. Teraz pozostaje tylko rozmowa po prostu o grach. To, co jest najważniejszego, tak? Przygotowaliśmy dosyć dużą, mamy tu dużą listę gier, o których sobie porozmawiamy. Szybciutko tylko powiem, że to będzie Power Struggle, będzie to Egicja, będzie to Tumbling Dice, będzie to Opera, Atlantis, Duży Piczkar i Vasco da Gama, więc całkiem sporo gier przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. I na koniec top 5 gier Pionka 13 edycji i innych rzeczy, jak komuś tam zabraknie jakaś granie, znaczy lista 5 gier nie będzie się składała z 5 gier, to sobie tam któryś z naszych redaktorów pewnie wciśnie jakieś miłe wspomnienie lub inne wydarzenie, które zrobiło na nim wrażenie na ostatnim Pionku. No już się przedłużając, przejdźmy do rozmowy na temat pierwszej gry Power Struggle. I pierwsza gra, o której chcieliśmy porozmawiać, to jest Power Struggle. Tutaj sobie tylko takie, zanim dokładnie o niej opowiemy, mam krótkie wprowadzenie, że autorem gry jest, znalazłem na BGG, Baldrick i Friends, czyli Baldrick i Przyjaciele. Nie wiem dokładnie, co się kryje pod tym pseudonimem, ale znalazłem, że autor jest zwycięzcą turnieju w Hippo Dice. To jest taki turniej, który w Niemczech się odbywa dla amatorów, dla projektantów amatorów. Od 1989 roku, regularnie co roku się odbywa i tylko jeszcze dodam, że w tym turnieju między innymi wygrywały kiedyś na początku swojej sławy, na początku swojej kariery takie sławy jak Stefan Dorra i Michael Schacht. A sama gra Power Struggle jest wydana przez wydawnictwo Eggerspiel, od 3 do 5 graczy, przeciętna czas rozgrywki 90 minut, a o grze powie nam MST.
Proszę. Postaram się. Power Struggle jest taką grą, w którą po zagraniu pierwszej tury wszyscy już wiedzą, o co chodzi, natomiast samo wyjaśnienie reguł nie jest najprostsze. W tej grze gracze zdobywają wpływy w jakiejś wyimaginowanej korporacji. Walczą o stanowisko prezesa, członków zarządu, szefów jakichś oddziałów, departamentów. Dosyć ciekawie jest określone warunki zwycięstwa, ponieważ wygrywa ten z graczy, który pierwszy zdobędzie 4 punkty zwycięstwa. Przy czym te punkty zwycięstwa można zdobywać w 5 różnych dziedzinach i gracze mogą zdobywać niezależnie od siebie te punkty. To znaczy, jeżeli jeden gracz zdobył dany punkt zwycięstwa, to nie znaczy, że inni nie mogą. Oprócz tego i taki bardzo ciekawy mechanizm w tej grze występuje, że na początku gry gracze otrzymują losowo dwie karty. Na jednej jest postać gracza, to może być ten gracz może dostać tak jakby siebie, może dostać również któregoś z przeciwników i dostają kartę, na której są określone 3 z tych 5 obszarów, w którym walczymy o ten punkt zwycięstwa. I te karty określają możliwość zdobycia dodatkowego punktu poprzez uzyskanie w tych 3 obszarach lepszych wyników niż nasz bezpośredni przeciwnik określony przez tą kartę.
Generalnie celem jest walka o wpływy w firmie, prawda?
Tak, znaczy te punkty, te obszary, w których walczymy, to są związane bezpośrednio z wpływami w firmie, są związane z udziałami, ponieważ gracze w trakcie swojego działania w firmie gromadzą pieniądze i te pieniądze mogą przeznaczać na kupowanie udziału w firmie, to z dwóch powodów. Po pierwsze za te udziały, później co turę dostają jakąś znowu dopływ gotówki, a po drugie właśnie walczą o kolejny ten punkt zwycięstwa. Natomiast bardzo ciekawy jest mechanizm korupcji w tej grze, ponieważ każdy z graczy, który uzyskał stanowisko szefa oddziału, ma taką kartę, która określa jakąś specjalną zdolność, którą można wykorzystać. I żeby od innego gracza pozyskać taką kartę, możemy zaoferować mu łapówkę. Każdy gracz ma taką kopertkę, do której wkłada pieniądze, jest określony dolny limit tych pieniędzy, które należy przeznaczyć, ale nie ma określonego górnego. I po prostu przekazujemy graczowi, mówiąc, jaką kartę chcielibyśmy od niego uzyskać. Za samą taką próbę przekupstwa na torze korupcji, który jest kolejnym obszarem, gdzie można ten punkt zwycięstwa zdobyć, przesuwamy się o jedną pozycję. Mhm. Jeżeli ta nasza oferta zostanie przyjęta, to gracz, który ją przyjął, również się przesuwa na tym torze o jedną pozycję.
Dobrze, ale już się nie zagłębiajmy tak w mechanikę, w takie szczegóły, no ale jest mechanizm korupcji.
Jedno zdanie chciałem powiedzieć, że o tyle jest to ciekawe, że jeżeli się gracz zgodzi na sprzedanie nam tej karty, to karta działa lepiej niż bez tej korupcji, czyli tak jakby po pierwszym takim kupieniu od gracza, później może być dowolną ilość razy odkupowana na drodze kolejnej łapówki, to karta uzyskuje dużo lepszą zdolność, czyli to tak dosyć ciekawy też mechanizm.
Opłaca
się korumpować i ze względu na to, że to jest też ten jeden obszar, gdzie można punkt zwycięstwa zdobyć, to no, gracze się zgadzają tak na te propozycje i rzeczywiście jest to taki mechanizm, który nie jest tylko jakimś tam elementem takim, żeby było ładnie, tak? Tylko jest rzeczywiście elementem mechaniki bardzo istotnym w tej grze.
Michał, chciałem też spytać ciebie, powiedz mi, dlaczego, jaką mechanikę ci ta gra przypomina i dlaczego jest to Trybun? No i czy ci się gra podoba?
No ten Trybun to tak jest chyba dość oczywiste. W Trybunie trzeba, żeby wygrać, trzeba mieć tam, nie pamiętam czy też 4, ale ileś punktów zwycięstwa, z czego tych punktów w sumie maksymalnie do zdobycia jest dość mało, więc w zasadzie wszystkie tam, no w każdym razie ileś jest celi i trzeba sobie kilka z tych możliwych rzeczy, które można osiągnąć, spełnić. No i tutaj tak naprawdę jest to samo, tak, jest z tych ścieżek 5 czy 6 jeszcze z tą jedną tajną i 4 trzeba spełnić, też wybrać na początku co się pójdzie i tam ileś tych, no nie wiem, jest tak, jeśli chodzi o same warunki zwycięstwa, to w zasadzie wiele na kopię.
A działa to wszystko generalnie? Lepiej, gorzej od Trybun?
Nie bardzo potrafię powiedzieć dlaczego, ale wydawało mi się, że działa to dużo, dużo lepiej niż w Trybunie. Być może dlatego, że tak te cele się osiągało bardziej w kilku krokach. W Trybunie było tak, że tam jak się coś minimalnie nie udało, ktoś nas minimalnie przelicytował, to tak naprawdę się okazywało, że cała kolejka czy dwie zbierania na coś padła i czegoś tam w zasadzie już nie zrobimy, bo no, ktoś tam już jest za wysoko i już nie osiągniemy. A tutaj dużo bardziej to tak było stopniowo, te wszystkie rzeczy można było zdobywać i no bardziej nie miałem takiego poczucia, że jak raz coś się nie uda, to już w zasadzie jest po grze, że to jest gra do pierwszej skuchy.
No bo tam Trybun też się tak zaskakująco w pewnych momentach kończy szybko, a tu chyba jest tak w sam raz, nie?
Tutaj też może skończyć za szybko, natomiast, bo generalnie to nie jest długa gra. To oczywiście zależy od tego szefa komunikacji i od tego, czy te tury są dłuższe, czy krótsze, ale jest to szybka gra, przy czym moim zdaniem Trybun jest lżejszą grą po prostu. Tam los odgrywa znacznie większą rolę i Trybun jest dla mnie taki bardziej familijny, a Power Struggle jest, myślę, dobrym kandydatem na fajną grę graczy.
Czyli jak na debiutanta to jest bardzo chyba udana, bo przynajmniej taka ciężka, udana produkcja.
Z mechanizmami, co ciekawe jeszcze.
No, tak. No dobrze, no to może podsumujemy ją po takim krótkim jakimś wprowadzeniu do gry. Jak wam się podoba generalnie? Pytam osoby, które właśnie grały. No. MST, jakie są twoje oceny?
Jest to właśnie gra dla graczy i tu nawet powiedziałbym kupić. Wydaje mi się, że jest to na tyle nowe mechanizmy, na tyle ciekawe, na tyle fajnie działające, że gracze nie powinni być zawiedzeni tą grą. Jest bardzo duża interakcja, to taka, no, w każdym miejscu w tej grze jest interakcja, czyli bardzo duża interakcja, szybka gra, z dużą ilością decyzji, polecam.
Michał?
Też chyba powiem kupić, bo gra jest dosyć wyjątkowa, jest mało gier podobnych, a ten jedyny bliski Trybun jest, no, moim zdaniem, dużo gorszy. A pewnie nic innego niż Trybun raczej nikt nie ma na półce, więc chyba warto kupić.
Josz?
Właśnie ja też bym powiedział kupić. Sam niestety się trochę waham, bo jedna z moich głównych współgraczy bardzo nie lubi walki o przewagi, więc nie wiem, czy by się spełniło, ale gra rzeczywiście jest inna niż... No nie ma dużo takich gier, więc warto na pewno zagrać i się zastanowić, czy kupić.
Mhm. Jasku, ty nie miałeś okazji, tak?
Nie, ja nie grałem, ale muszę powiedzieć, że zachęciliście mnie, żeby spróbować.
Ja jeszcze od siebie dodam, że no ja bym wystawił ocenę zagrać u kolegi, tak, tutaj trochę jednak bezpieczniej. Natomiast sama gra, o ile mechanicznie jest to po prostu zerżnięto od trybun, i to tak dosłownie w paru miejscach, to jednak trzeba po prostu o tym głośno powiedzieć, bo jakby ktoś o tym nie wiedział, to by miał zupełnie inne obserwacje. Wydawałoby się, że to trybun pożyczył sobie rozwiązanie i popsuł je. Bo po prostu ta mechanika fantastycznie pasuje do Power Struggle'a, do walki o wpływy w korporacji i też jest znacznie, nie wiem, no starożytny Rzym, pomimo że jest mielony przez lata w filmach, grach, komiksach, książkach, to jest jednak bardziej odległy takim nam normalnemu życiu, tak? Jakieś korporacja, istnienie korporacji, nie wiem, to co się dzieje w takich biurach, walka o wpływy jest czymś, co na co dzień mamy, tak? Albo w pracy, albo u informacji, u znajomych, może z korupcją, to niedosłownie, nie zawsze, tak? Ale jednak to działanie firmy jest takie trochę tematycznie bliższe nam, tak mi się wydaje. Stąd też znacznie łatwiej się w takiej grze odnaleźć. No i mechanika naprawdę działa, ten mechanizm korupcji mniej może, mam nadzieję, mniej rzeczywisty niż mamy to normalnie w życiu, ale fajnie działa w czasie rozgrywki, fajnie się korumpuje innych graczy, no i trzeba korumpować. Ta cała mechanika bazuje na tym, że my będziemy to robić. A więc ja mówię...
Tak, faktycznie kopertę przekazywać pod stołem.
Tak. Że się, tam ma się taką kopertę, pakuje się banknoty i oddaje innemu graczowi, a więc to wszystko
warto czuć. Chyba jeszcze podkreślić to, co MST powiedział na początku, że grę bardzo długo się tłumaczy. Tam jest kilkanaście, czy nawet ponad 20 jakichś akcji, które możemy wykonać w swojej turze, ale potem to wszystko bardzo ładnie działa. Jest, w ogóle się nie widać tego skomplikowania.
No ja bym tutaj właśnie też dodał, nie wiem, bo ja tylko jedną rozgrywkę miałem za sobą, a więc to też nie wiem, czy to jest typowe, to było typowe dla tej rozgrywki, czy tak zwykle jest, ale mieliśmy taką grę, w której faktycznie trzech graczy tam, nie wiadomo było, kto wygra do samego końca. Ciężko było powiedzieć, to była różnica tam jednej, dwóch tur, tak? Znaczy jednej, zależy do którego gracza by po prostu akurat doszła tura, to tam to było wszystko tak na ostrzu noża, ale nie jestem pewien, że tak jest zawsze. To... Michał, ty miałeś chyba tak dwie gry? Tak?
Mhm.
I co, wcześniej też było podobnie, tak? Jakoś tak do końca walczyli wszyscy?
Może nie aż tak, ale nie tak, nie, no w zasadzie w obydwu przypadkach było tak, że to była kwestia połowy kolejki, żeby prawie każdy skończył.
Czyli można uznać, że takie było też zamierzenie autora. No dobrze, czyli generalnie mamy dosyć pozytywnie Power Struggle, no a decyzja o kupnie czy zagraniu kolegi już pozostawiamy wam. Drugą grę, o której, kolejną grę, o której chcieliśmy sobie porozmawiać, to jest Egicja. Gra, która została stworzona przez taką grupę twórców włoskich, Akitokka. Ten zespół nie tworzy gier zbyt często, ale jak już stworzy, to są na solidnym poziomie. Przynajmniej na solidnym. Niektórym się może trochę mniej podobają, niektórym bardziej, ale jest to na pewno jakiś taki solidny poziom. Od razu dwa tytuły gier, które zrobili w przeszłości, to jest Leonardo da Vinci i Comuni, które w tamtym roku na SN się pojawiło. Wydawcą Egicji jest Hans im Gleck. W grę może grać od 2 do 4 graczy, średni czas rozgrywki około 75 minut. Sama gra... Przenosimy się do starożytnego Egiptu, a więc tutaj nic nowego kompletnie. Tu dokładnie nawet nie wiem, w kogo się wcielamy, ale generalnie kierujemy, jesteśmy takim zarządcą robotników, którzy biorą udział w budowaniu starożytnych monumentów, tak? Czyli między innymi piramidy, jakiegoś tam obeliska, sfinksa, a przy okazji zdobywamy różne surowce, można powiedzieć, różne karty, które pozwolą nam na budowanie tych monumentów. Mamy tutaj mechanikę opartą o worker placement, tylko muszę przyznać, że tak dosyć ciekawie zorganizowaną, że na pierwszy rzut oka tego worker placementu nie widać. Oczywiście, jeżeli ktoś tylko powie to słowo, to już każdy, no tak, faktycznie, to jest worker placement, który znamy z wielu innych gier, ale jest tu kilka takich ciekawych, dodatkowych pomysłów, które uatrakcyjniają znaną mechanikę wszystkim pewnie słuchaczom. Mianowicie, polega to na tym, że w głównym etapie rozgrywki rozkładamy nasze okręty wzdłuż Nilu, od źródeł do delty, i tu jest taka zasada, że jak położymy już jakiś statek, to nie możemy się cofnąć, a więc musimy podjąć decyzję, czy chcemy wziąć coś, jakąś kartę, znaczy nie za szybko podróżować okrętami na Nilu, ale wziąć jakąś kartę, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć.
Czasami jest tak, że widać jakaś karta, że wszyscy na przykład będą chcieli na nią rzucić, bo jest super fajna.
O to mi chodzi.
I musimy zdecydować, czy będziemy powoli szli i liczymy na to, że uda nam się ją wziąć, no albo wysforujemy się szybko do przodu i ją weźmiemy, ale za to minie nas kilka miejsc, gdzie będziemy mogli wrzucić swoje statki i pewnie kilka też fajnych akcji.
Więc... Czyli ilość, nie wiadomo, jakość do ilości, tak?
Tak, bo to nie jest tak do końca, że idziemy powoli, licząc, że i tak uda się dostać, tylko jeżeli płyniemy powoli, to rozumiemy, że ktoś, kto popłynie szybciej, tam weźmie tą kartę, ale liczymy na to, że wykonamy więcej akcji, bo wszyscy popłyną na koniec, a zostaną z tyłu akcje może mniej ciekawe, ale za to dużo i na ilość.
Decydujemy, jak daleko chcemy rzeczywiście po prostu popłynąć.
To. O, dokładnie, no to chłopaki mnie tutaj opowiedzieli dokładnie w tym, co ja się zapętliłem. Czyli generalnie po prostu trzeba podjąć decyzję, czy idziemy na ilość, czy na jakość, ewentualnie tu jakoś tam lawirować pomiędzy tymi decyzjami. Gra ma tam parę mechanizmów zdobywania punktów, jest ich dosyć sporo, a więc tym samym mamy całkiem sporo jakichś tam dróg do zwycięstwa, ale generalnie taka klasyczna Eurogra z dosyć elegancką mechaniką, Taka typowa gra właśnie dla tego wydawnictwa. No i chciałem już jeszcze ciebie spytać, jak tam twoje wrażenia przy tej grze?
W ogóle dziękuję MST za pokazanie tej gry, bo zupełnie się nie spodziewałem, że tak bardzo mi się spodoba. Zresztą usiedliśmy w cztery osoby, wszyscy odchodzili w zasadzie od gry bardzo zdziwieni, zadowoleni, bo gra naprawdę jest elegancka, szybka, proste zasady, a jednak jest tego kombinowania. Nie lubię w ogóle gier z niemieckimi kartami, napisami. Tu mi to nawet w ogóle nie przeszkadzało, tak wciągnęła mnie rozgrywka. No, ja jestem pod naprawdę bardzo dużym wrażeniem tej gry.
Tutaj te tak naprawdę te napisy są takie jednozdaniowe, a więc...
I są ikonki, tak?
Tak, a więc widać to jest wytłumaczenie... Tak, ikonki są, a więc to jest wytłumaczenie tych kart w czasie jednej rozgrywki i koniec. Już naprawdę nie będzie trzeba zaglądać. Do instrukcji, a nawet tę instrukcję można po polsku ściągnąć z internetu i po prostu w czasie rozgrywki rzucić okiem. I po polsku mamy przetłumaczoną kartę, a więc też nie ma problemu.
Nie, no i gra w ogóle jest bardzo ładnie wykonana. Tak jak na przykład tam, nie wiem, Leonardo da Vinci jest fajną grą, ale jest bardzo brzydką. No komunie już jest ładne, tak? Tej samej grupy.
No dobrze, ale my jesteśmy nią tam, ja też muszę przyznać, że jestem nią zachwycony, tak jak Josz, ale my mamy powiedzmy jedną rozgrywkę, ja mam trochę ponad jedną rozgrywkę, bo zacząłem dzisiaj dwuosobową rozgrywkę, jeszcze jej nie skończyłem. Natomiast Michał, ty miałeś chyba trzy, tak? Trzy rozgrywki. Mhm. Powiedz, jak to tam się sprawdza po tych rozgrywkach, czy się nudzi, albo...
To, co powiedziałeś, to było bardzo trawne, to, że to jest taka klasyczna Eurogra i że taka bardzo typowa dla tego Hansim Glucka. I to w zasadzie tak, jeżeli ktoś tam grał w jakieś Hacjenty, Amun-Re, no to tych takie klasyczne gry tego wydawnictwa, to jest po prostu kolejna gra, też bardzo solidna i też widać, że da się to grać bardzo dużo razy, ale tak, jeżeli ktoś tak czuje potrzebę czuć jakąś ekscytację, że jakieś nowinki z 2009 roku, to tutaj tego nie znajdzie, bo gra... No, spokojnie mógłbym uwierzyć, że to jest jakaś przegapiona przez nas gra sprzed 10 lat. Jest, także myślę, że w każdej grze cały czas było bardzo dobrze i widzę, że tutaj to nie jest gra, która się przeje przez długi czas, natomiast no dokładnie tak, jest to taki totalna klasyka Eurogry, definicja można powiedzieć.
To może ja jestem wygłodniały jakiejś klasyki Eurogry, bo no bo tak nie wiem, tak jak na przykład Palais Royal, tak, też było mówione, że to taka klasyczna, fajna Eurogra, takie korzenie Eurogier, no to jest, no to jest rzeczywiście to samo, no nie wiem, po prostu ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem ciągle, no i czekam na kolejną rozgrywkę po prostu.
No to właśnie, podsumujmy, Michał, to jak twoim zdaniem? Kupić, nie kupić, zagrać u kolegi?
Zagrać na pewno. No tak to nie wiem, być może wymienić jedną z takich starszych gier tego wydawnictwa na tą, żeby tak cały czas nie grać w to samo, ale niekoniecznie kupić, jak tam leży strasznie dużo gier na półce i w zasadzie się nie tęskni za czymś nowym, bo ta gra tak naprawdę niczego nowego nam nie zapewni, pomimo że jest bardzo, bardzo dobra.
Josz?
Ja powiem kupić, no ale może Michał ma rację, ja nie mam za dużo gier Hunting Look. Ja kupuję, tylko no, czekam na wersję Rio Grande angielską, już poczekam tam, na początku 2010 ma być. Mhm.
Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie kupić. Dokładnie tak jak mówiłem i później Michał mnie poparł, to jest taki klasyk. Ja, tych gier jest właśnie coraz mniej, ja za nimi tęsknię. Takich właśnie jak Amun-Re, właśnie takich sztandarowych gier, które wydawał Hans-Im Gleck. On ostatnie lata ja właśnie pamiętam, że te gry nie były zbyt dobre i to nie był powiew właśnie tych starych czasów, tego... kiedy się tego 2005, 2004, 2006 roku, kiedy się tymi poznawało Eurogry i każdą się prawie ekscytowało, każda miała jakąś naprawdę fajną mechanikę, dużo jakiś dróg do zwycięstwa i taka jest właśnie Egicja. I za to doceniam tą grę, doceniam autorów, że właśnie stworzyli, pomimo że mechanika okej, nie jest jakaś nowatorska, ale ma jakiś tam twist, ma tam jakiś pomysł, że to nie jest takie odgrzewany kotlet zupełny. I zdecydowanie, jeżeli szukacie takiej gry, chcielibyście znowu sobie wrócić do tych klasycznych Eurogier, to zdecydowanie kupić wtedy. Jacku, jakieś podsumowanie, ocena?
Ja też, znaczy będę pisał recenzję niedługo tej gry na Games Fanatic, ale już teraz mogę powiedzieć, że raczej też bym się skłaniał do tej opinii, co wy, czyli sugerowałbym zakupienie tej gry, jeżeli macie zamiar kupić jakąś grę fajną, taką do pogrania, to Egicja będzie świetnym wyborem. Jeszcze tylko dodam, że ja generalnie jestem fanem również Leonardo da Vinci i w związku z tym Komunii tak bardzo mi się nie podobało i może to mnie, to doświadczenie mnie skłania do tego, żeby sięgnąć jeszcze raz po Komunii i przyjrzeć się bliżej, może czegoś nie zauważyłem.
No a u mnie na razie mają taką listę i Komunii uważam, że jest świetny i Leonardo da Vinci świetny, teraz Egicja. Dla mnie to każda kolejna gra to jest pewne kupno. Będę kupował w ciemno. No.
Ja też będę ich obserwował, bo nie wiem, czy ich tam karmią.
No to prawda, rzadko robią te gry, ale już naprawdę jak zrobią, to jest na co wydać pieniądze. MST?
No ja kupiłem grę po pierwszej rozgrywce na targach Wesem. Dosyć długo żeśmy tam pracowali nad tym, żeby się udało zagrać. W jeden dzień wysłuchałem reguł, a w drugi dopiero udało zagrać, mimo tego, że...
Ja byłem niemieckie... tym, co wysłuchał tylko reguł.
Już po prostu zamykali niestety halę wtedy, ale mimo tego, że była mowa o tym, że bo wtedy jeszcze nie było wiadomo, że ta gra wyjdzie, ale już była mowa, że prawdopodobnie się ukaże wersja angielska, to na tyle mi się spodobała, że nie chciałem czekać, no i od razu kupiłem. Także kupić.
Kolejną grą, którą udało się poznać w tym przypadku chyba wszystkim, to jest Tumbling Dice, gra, którą stworzył Randy Nash. Zupełnie nie znam tego projektanta. Nawet nie sprawdziłem na BGG, czy on coś w ogóle zrobił wcześniej, no ale trudno. Natomiast wydawcą jest znane wydawnictwo Ferti, a więc znane z gier imprezowych. Najbardziej znaną grą ich jest Pitchcar Mini, Pitchcar ten duży. Poza tym, z tego co pamiętam, Polarity oni zrobili taką grę z magnesami jeszcze. No i wiele innych, już mniej znanych. Gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy, jest to gra imprezowa, więc bardzo krótki czas rozgrywki, 15 minut. No ale o co chodzi w samej grze, to nam powie Michał.
To, tak jak mówiłeś, jest gra zręcznościowa. Wszystko jak wygląda plansza. Plansza tak wygląda trochę jak jakieś takie tarasowe pola na zboczu. Tak? Są kolejne tarasy, coraz niżej, płaskie. Generalnie każdy po kolei pstryka tymi kostkami, które ma z jakiejś takiej platformy i ma za zadanie, żeby kostka się zatrzymała jak najdalej, nie spadając na dół, i końcowy wynik gracza każdej kostki to jest to, ile oczek będzie kostka pokazywać, przemnożone przez ten poziom, który osiągnęła. I no tak, także to jaką kostkę pokazuje, to jest jaką liczbę, to jest chyba jednak wszyscy się zgadzali, że dość losowe, że to trudno jest tak pstryknąć, żeby tam to jakoś się zatrzymało, zwłaszcza na tych niższych poziomach. I samo w ogóle próbowanie pstryknięcia, żeby ona tam się zatrzymała daleko, to też było dosyć mało komu się udawało. Natomiast to, że mamy dużo tych kostek, to sprawiało, że tak już po kilku uderzeniach można było jakoś się próbować zatrzymywać na cudzych kostkach, czy zrzucać swoje ciut niżej, to już było dużo łatwiej osiągnąć i ta gra nabierała zdecydowanie rumieńców. To nie było takie, nie wiem, pstryka mi się nie udaje, tylko rzeczywiście coś można tutaj było porobić. No i ta punktacja taka bardzo wyrównująca szanse, też takie chyba familijne, a gra rodzinna bardzo.
Josz, a tobie jak pasuje ten element negatywnej interakcji, czyli wyrzucanie kostek innych graczy, zbijanie ich po prostu z planszy?
Mi się to trochę tak z curlingiem kojarzyło, bo można też sobie gdzieś tą kostkę na przykład strategicznie ustawić, żeby zasłaniała moją kostkę, która gdzieś tam dobrze stoi. No, tak jak Michał powiedział, no, to, że mi na przykład wypadnie jedynka, która się sturlała na sam dół, jest razy 6, a komuś wypadnie 4 razy tam 2 i ma więcej tych oczek, ale to dzięki temu są emocje, to nie jest gra, która dzięki której jak wyćwiczymy, no to będziemy wszystkich pokonywać, tak, to nie jest, czy nie wiem, czy Krokinol, czy Krokinole, czy Karom, to jest taka, ma być po prostu zabawa, całkiem fajne, no. Nie powiem, ładnie wykonane też. Jest moim zdaniem ok, a to, że komuś tam strącamy te kostki, no taki element i to jest fajne.
Ale tutaj w ogóle może być taka możliwość, że jakiś gracz będzie w to dobry w ogóle, czy jest to zupełnie niemożliwe, że
znaczy, no, pełna oczywiście, loteria? Ktoś oczywiście, no jak będzie miał lepsze wyczucie, tak, żeby postawić kostkę tam gdzie chce, mniej więcej oczywiście, no to będzie miał przewagę nad kim, czy tam będzie, no, po prostu sobie pstrykał i a nóż mi się zatrzyma, tak? Więc trochę zdolności trzeba, ale jest i ta losowość, taka właśnie wyrównująca trochę szanse.
No dobrze, mamy grę zręcznościową, 15 minut, świetne tam wykonanie, drewno, kostki ładnie zrobione, wszystko zrobione i 220 zł. To warto za to tyle zapłacić? Jak myślicie, Michał?
No, chyba nie warto. Zwłaszcza, że to pewnie jeszcze dojdę do tego, też poznałem moim zdaniem ciekawszą grę zręcznościową. No, jakbym miał wybierać, czy to, czy Krokinol, to jednak bym wybrał Krokinol i w sumie wiele innych. To jest fajna gra, chyba bardziej właśnie na takie duże spotkania. Fajna gra, żeby gdzieś stała, tak, gdzie dużo osób, to będzie mogło tak właśnie do 15 minut się oderwać, natomiast no, nie jestem pewien, czy to jest gra, którą potrzebuję mieć w domu i jakoś regularnie wyciągać. Mhm. Także no, na pewno w tej cenie to jednak bym się nie skusił.
Czyli podsumowując?
Zagrać koniecznie. Koniecznie zagrać, bo to jednak fajna sprawa jest, ale chyba nie kupować. Mhm.
A Josz?
No, mam dokładnie takie samo zdanie. No, trochę tańsza jest ta wersja Junior, jest jeszcze chyba Medium, ale nie wiem, ile ona kosztuje.
No, a to nie było jakieś przesadnie duże, także to no nie, jakby to było dwa razy mniejsze, to już nie ma gry w tym.
No, ale jest wersja, zobaczyć, jest wersja, tak, mniejsza też.
Jest Junior i jest jeszcze, zobaczyłem na BGG, że jest Medium.
Nie wiem, jak dużo mniejsza, ale...
No nie wiem, no...
Myślałbym, że to jest Medium, myślałbym, że jest jeszcze wersja dwa razy większa, jakbym nie znał tych klasyfikacji.
Zdecydowanie zagrać, no, jeżeli ktoś ma jakieś tak pieniądze, które chce wydać na coś fajnego, nie wiem, makro, kinole, no, można to kupić, ale nie jest to jakieś takie, tyle pieniędzy za taką grę, to jest jednak trochę za dużo.
Jacek?
Mi się wydaje, że patrzycie trochę na tą grę z punktu widzenia własnego, tak, gości, którzy mają tam powyżej 100 gier na półkach i po prostu już naprawdę to wtedy rzeczywiście nie ma sensu. Ale jak spojrzycie na z punktu widzenia takiej osoby, która, nie wiem, tam sobie gdzieś mieszka i coś takiego fajnego by chciała mieć, bo czasami do niej kumple przychodzą i co tu robisz, tam gadają, grają w pokera czy coś tam, to może taka gra by się przydała w takiemu komuś, kto nie chce po prostu coś fajnego pokazać znajomym. Wydaje mi się, że ta gra, jeżeli się nie kupuje tam 20 gier na kwartał, to ten wydatek 200 zł wcale nie jest jakiś taki bardzo wielki. Gra jest bardzo ładnie wykonana i za to, co tam jest w tym pudełku, no trudno oczekiwać, że będzie jakoś dużo taniej, mi się wydaje. A co do samej gry, to popieram tutaj. Rzeczywiście bardzo fajnie. Bardzo fajna, taka losowa, lekka imprezówka.
Już tam chciałeś coś powiedzieć?
Znaczy, no nie, no może właśnie Jacek ma rację, tak? To nie jest no nie wiem, zajmujące krokinole, tak? Że trzeba usiąść.
Znaczy, na pewno też z krokinole jest ta przewaga nad krokinole taka, że krokinol nie jest dostępny, tak? W sklepie. No tak. Nie można go kupić sobie, można go sobie zrobić.
No i na pewno nie będzie tańszy dobrej jakości krokinol niż Snapping Dice.
Znaczy, to jest rzeczywiście to, co Michał powiedział. Można to postawić sobie tam z boku, tak, na jakimś spotkaniu z kolegami, ze znajomymi i ktoś będzie mógł sobie właśnie podejść, pstryknąć.
Jak taka...
To jest do zastanowienia się rzeczywiście.
Jak szafa grająca taka, że podchodzi, tak. Się tam włącza. A Jacku, tylko powiedz jeszcze, kupić, zagrać u kolegi?
Nie, no nie powiem kupić, bo jeżeli słucha nas ktoś, kto jest też maniakiem gier planszowych, to jest jak gdyby trochę inny profil. Tak jakby komuś, kto lubi jeździć na motorach, polecać świetną limuzynę, że powinien koniecznie kupić, tak? Bo to trochę drogo by mu wyszło. No ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma mało gier, nie ma gier, ma jedną, dwie gry, często tam znajomi do niego przychodzą, chce coś innego mieć i te 200 zł nie jest jakoś przerażające dla niego, to jak najbardziej kupić. Wydaje mi się, że będzie zadowolony.
Okej, okay, MST?
A ja pierwszy raz zagrałem w Tumbling Dice w zeszłym roku na targach Wesen i tak w sumie zupełnie mnie to nie ruszyło. Stwierdziłem, że jest dużo więcej takich gier zręcznościowych, pstrykanych, fajniejszych. Ale na pionku zwróciłem uwagę na to, jak mojemu synowi się podobało 9-letniemu, a podobało mu się bardzo. Także myślę, że dla grania z dziećmi jest to rzeczywiście bardzo fajna pozycja. No i tak jak mnie nadal jakoś tam specjalnie nie rusza, to powiedziałbym, że zagrać warto, spróbować, zobaczyć i może właśnie jako rodzinna taka gra, fajna, jako fajna zabawka, powiedzmy.
Jeszcze się wtrącę, że tak myślę, że jakby tak, nie wiem, czy u nas w ogóle w Polsce są takie zwyczaje, jak my w Warszawie przez chwilę mieliśmy, że coś kupowaliśmy klubowo, to że wydaje mi się, że to jest taka gra, że tam zamiast kupować jakąś trzecią eurogrę, żeby była kolejna, to tak do klubu jakiegoś, to myślę, że był genialny zakup.
Mhm. Można powiedzieć, że gra łączy pokolenia, bo Bazik zagrał na pionku taką partię ze mną, z moim synem i z moim ojcem.
A jeszcze można dokupić
bezwzględnie jeszcze.
Można sobie jeszcze dokupić ze dwa zestawy kostek i spróbować na więcej osób. Nie wiem, drużynowo na przykład.
Mhm. Znaczy na pewno, no ja się tutaj dołączam do was, że to jest taka gra jak, nie wiem, jak rzutki, jak piłkarzyki, że ona sobie stoi gdzieś w barze i można zawsze grać, ale mało kto ją kupuje do domu, tak? A jak kupują do domu, to właśnie nie wiem, osoby dwóch kumpli albo trzech kumpli mieszkających w akademiku, żeby tam pograć w piłkarzyki albo porzucać. To tak samo mogliby w taki... No może ten nie oferuje aż takiego możliwości tam ćwiczenia, tak, treningu, skillu, jak nie wiem, jak piłkarzyki co najmniej, ale to taka barowa gra, która mogłaby sobie stać tam i po prostu czas do czasu w nią grać. I faktycznie, tak jak Michał tutaj mówi, to na jakiś, jakby się złożyli członkowie klubu, no to nawet by nie odczuli specjalnie tej ceny. Na 5, na 4 osoby, no to wtedy nie będzie nic strasznego. A gra coś tam w sobie ma na pewno, coś tam wznosi. Nie jest to Pliczkar, nie jest to Krokinol, ale jest całkiem fajna. Czyli generalnie zagrać u kolegi, moim zdaniem. I następną grę, jaką mamy na liście, to jest Opera. O Operze już trochę mówiliśmy i przed targami, i w planszostacji, którą nagrywaliśmy przed targami Wesen, i w planszostacji, którą nagrywaliśmy po targach Wesen. Rzut okiem na Games Fanatic pisał MST o tej grze, ale chcieliśmy jeszcze porozmawiać, bo wreszcie udało się chyba prawie wszystkim w to zagrać. Josz, ty też grałeś?
Ja nie, jeszcze
nie, niestety. Tylko Josz nie grał jeszcze. Generalnie opera stworzona przez Hansa van Tola, Holendra, który ma za sobą jakieś gry, ale te gry zupełnie nie są mi znane. To są wszystko gry najczęściej związane z Holandią. A więc to nie są żadne tam gry, które gdzieś były popularne, słyszeliśmy o nich, to są tytuły prawdopodobnie na lokalny rynek holenderski. Sama gra przeznaczona, a teraz opera, wracając do opery, opera jest już taką grą w pełni komercyjną, która była dosyć mocno promowana na SN. Sama gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy, czas rozgrywki około 2 godzin. Zapomniałem, kto jest wydawcą, nawet sobie nie zanotowałem. Pamiętacie może? Trzeba będzie sprawdzić. No ale to zanim ja to sprawdzę, a przez ten czas oddam głos Jackowi, o czym jest sama gra.
W grze gracze wcielają się, no trudno powiedzieć, co się wcielają właściwie. Budują w każdym razie opery w kilku miastach Europy, w miastach słynących z wysokiej kultury osobistej mieszkańców, ale także poziomu kulturalnego rozrywek, jakie te miasto oferują. No i w tych operach będą wystawiali również dzieła znakomitych kompozytorów, których w tej grze jest 6 i oni mają ściśle ustaloną hierarchię. Są bardziej atrakcyjni, są mniej atrakcyjni, czyli bardziej modni, mniej modni. Te opery, to generalnie gra, runda gry w operę wygląda w taki sposób, że gracze na początku deklarują zakrytych w rękach, deklarują swój budżet na daną rundę. Z tego budżetu będą wynajmować różnych specjalistów, którzy będą oceniali te opery, pomagali im te opery wystawiać w swoich budynkach. Również będą pomagali budować te opery, rozbudowywać, dokładać kolejne sale. No i generalnie co pod koniec rundy okazuje się, może nie tyle pod koniec rundy, co 3 rundy w grze jest taka punktacja, kiedy to, co wypracowaliśmy przez te ostatnie 3 rundy, przez wszystkie poprzednie rundy właściwie jest oceniane, zarabiamy jakieś tam punkty. I ten, kto najwięcej tych punktów uzbiera, ten zwycięża w tej grze. To może tyle tak skrótowo, jeżeli chodzi o czym to jest ta gra, bez wchodzenia w zbędne szczegóły.
No a jak rozgrywka? Jak tam ci się podoba? Co tam jest ciekawego, a co mniej?
To jest ciekawe, to zapewne sam ten mechanizm wystawiania budżetu i on wpływa na kolejność graczy. Im więcej w budżecie mamy, tym szybciej będziemy pierwsi, będziemy w kolejności, co jest bardzo ważne, bo będziemy mieli dostęp do najbardziej atrakcyjnych akcji. No i ten budżet, pieniędzy jest na początku gry w każdym razie mało i ten budżet, trzeba coś na niego zapłacić, ale to nam będzie przeszkadzało potem tak naprawdę. Trzeba to dobrze wyważyć, żeby nie dać za dużo, bo nie skorzystamy z tego budżetu w tej rundzie. Zamrozimy jak gdyby pieniądze w tym budżecie, których nie będziemy mogli wydać przez tą rundę. A z drugiej strony nie można za mało, bo będziemy ostatni, będziemy w słabej dosyć sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp do najbardziej atrakcyjnych akcji. To jest to, mi się podoba. A poza tym to pomysły takie w miarę standardowe. Są jakieś tam karty akcji specjalnych, czyli tych pomocników, którzy coś tam robią. Jest jakiś ranking kompozytorów i tam są losowane utwory. Nic takiego specjalnego i rozbudowujemy te nasze opery. Z grzytem pewnym, znaczy dosyć dla mnie sporym, podejrzaną sytuacją trochę w tej grze było to, że te miasta się uaktywniają stopniowo. Na początku mamy dostęp do 3 miast, potem wchodzą kolejne 2, a na końcu ostatnie 6 miasto. No i jak gdyby dostępne w grze budynki w tych 2 kolejnych miastach, które wchodzą jako drugie, są bardzo ograniczone. Wydaje się, że w momencie, gdy wchodzą 2 kolejne miasta, czyli Londyn i Paryż, ktoś już właściwie odpada z gry. Przy 4 graczach przynajmniej. Wydaje się, że musi być tak, że dla jednego gracza zabraknie już tych dla jednego albo 2 nawet graczy zabraknie już tych budynków w Londynie i Paryżu. Nie będą mieli w ogóle tam opery, więc nie będą tam w ogóle mogli punktować, więc ich przeciwnicy będą punktowali w 5 bądź nawet 6 miastach, a oni będą punktowali tylko w 3 miastach. I to jak gdyby skreśla ich szansę na dobry wynik. Tak się wydaje, ale to może za wcześnie po jednej rozgrywce na taki wniosek. Tak w naszej rozgrywce wypadło. W naszej grze akurat tak wyszło, że wydawało się, że nie. nie było szans na wygranie.
Ja jeszcze tylko dodam, szybko sprawdziłem, że wydawcą jest The Game Master i jakiś tam chyba niemiecki wydawca Hutter Trade albo Hutter Trade. Tu nie wiem, jak się wymawia, ale to niezbyt znani wydawcy na rynku. MST. I tu właśnie chciałem, żebyś skonfrontował ten zarzut, bo ty masz więcej rozgrywek niż jedną, przynajmniej. Ile masz rozgrywek?
Trzy.
No to już można jakoś tam tą grę tak ocenić jakimś doświadczeniem.
Na pewno to, co Jacek powiedział, czyli jest istotny bardzo wyścig do tego, żeby w momencie, jak wchodzą te nowe miasta, żeby móc, znaczy być po pierwsze na pozycji takiej, żeby wybierać pierwsze akcje zakupu i móc rozbudować swoje opery, a po drugie, żeby mieć wystarczającą ilość gotówki, żeby te opery kupować. Natomiast wydaje się, że to nie jest tak, że jest tylko jedna droga i tylko w tym kierunku trzeba iść, ponieważ jest możliwość taka, oprócz tej punktacji standardowej, czyli tej, która się odbywa trzy razy w ciągu gry po trzeciej, szóstej, dziewiątej rundzie, jest jeszcze możliwość wykorzystania jednej z postaci, czyli eksperta, żeby tak jakby pomiędzy tymi rundami, w zwykłych rundach, punktować również opery i wtedy mając mniej budynków, ponieważ wszyscy mają dostęp w ciągu gry do tej samej ilości utworów. Jeżeli tych budynków mamy więcej, to ich nie wypełnimy repertuarem. Jeżeli mamy mniej, możemy punktować wykorzystując tą postać eksperta, gdzie to punktowanie jest związane z utratą jednego z utworów. Także można nadrobić tutaj w tym momencie.
No właśnie.
Natomiast na pewno jest to taka gra, która zdecydowanie nie wybacza błędów. W tych rozgrywkach, które widziałem, jeżeli ktoś jakiś tam błąd, zwłaszcza z manipulacją, tym budżetem popełnił, no to tam nie da się dogonić.
No właśnie,
drobne elementy decydują o wyniku.
A jeszcze mam właśnie ten jeden zarzut związany właśnie z ekspertem, z tym mechanizmem punktowania, bo w naszej rozgrywce jeden z graczy miał właśnie taką sytuację, która tak naprawdę nie wynikała z jego błędu, a po prostu planszy i zaprojektowania gry przez autora. Mianowicie miał Paryż bardzo mocno rozbudowany, który chciał punktować, ale ten Paryż był zajęty przez pionek, tak, eksperta. A jak wiadomo, w grze nie można punktować tego samego miasta, które tam było wcześniej punktowane. Znaczy, nawet inaczej. Tam był zajęty ten Paryż, był zajęty innym pionkiem, tam innym jakąś postacią. Mhm. I przez to nie mógł tam w ogóle wejść swoim pionkiem i zapunktować.
To trzeba było kolejkę wcześniej wyjąć.
Postać usunąć. Ale wydaje się, że to, że do tych miast, które pozwalają wyżej zapunktować, czyli mają więcej możliwość rozbudowy większej opery, że większy repertuar jest i za każdy utwór jest sobie z punkty, jest mniejsza możliwość wstawienia rzeczywiście tych postaci eksperta, ponieważ jest tylko jedno miejsce, a nie dwa, tak jak w tych miastach mniejszych, to jest kwestia jakiegoś balansu. To gdzieś tam wyszło w testach pewnie i chodzi o to, żeby właśnie było trudniej w tych miastach zapunktować.
No możliwe, ale trochę mi to tak nie pasowało właśnie.
Na pewno takim elementem w jednej z moich gier tak było, że wiem, że zablokowałem przeciwnika świadomie, wstawiając mu postać właśnie do miasta takiego, do Mediolanu chyba, które daje możliwość największego zapunktowania, tylko po to, żeby tak jakby utrudnić mu wstawienie eksperta do niego. Także jest to jeden z elementów gry po prostu.
Nie, jasne, tylko właśnie moim zdaniem wtedy nie broni to tego, na przykład dwóch graczy, my z Jackiem, jak mieliśmy rozgrywkę, wyprzedziliśmy pozostałych graczy, kupując właśnie więcej budynków, tak, których oni już nie zdążyli kupić. Ale dzięki temu, że byłby ten drugi mechanizm zdobywania punktów, właśnie punktowanie, to oni mogli nadrobić. I faktycznie jeden z graczy nadrobił, ale drugi nie był w stanie już, bo mu ciągle zajmowali miasto, bo Paryż miał jedno pole, tak? I fajnie jakby były na przykład dwa pola, w których mógłby zapunktować, dlatego że wtedy mógłby jeszcze powalczyć o to zwycięstwo. Tak był wyeliminowany w połowie gry i to był taki niedosyt.
Jasne, do tego tak jakby na 100% nie mogę rozwiać, bo rzeczywiście w tych grach, które grałem we wszystkich, tam była osoba, która gdzieś tam sobie słabiej poradziła na początku i faktycznie było widać, że ona, czy tak jakby nie ma osoby na przykład, która ucieka pojedyncza, prawda? Natomiast ta jedna z czterech rzeczywiście w jakiś tam sposób, a faktycznie grałem wszystkie gry czteroosobowe, nie grałem jeszcze gry trzyosobowej, to rzeczywiście było tak, że ktoś tam zostawał z różnych względów. Najczęściej to był jakiś tam błąd z budżetem związany, z po prostu złe podzielenie tych pieniędzy na budżet i gotówkę, bo jedno i drugie trzeba mieć.
Mhm. Jacku, jaka twoja jest taka rekomendacja na koniec?
Co najwyżej zagrać u kolegi, a to pewno nie jeden raz, zanim się ktoś zdecyduje na zakup, bo to bardzo podejrzanym jest. To nie jest dobrze, jeżeli na początku tam drugiej tercji gry okazuje się, że mamy bardzo ciężką sytuację i właściwie tylko dlatego, że kolejność graczy jest taka, a nie inna na początku tej gry. Na początku tej rundy wydaje mi się, że to za wcześnie, żeby odpaść z rozgrywki.
MST?
Na pewno też zagrać u kolegi, dlatego że opera jest taką dosyć specyficzną grą, gdzie, tak jak mówiliście, dosyć dużo elementów, czy większość jest już znana z różnych gier, czy to z Utopii, czy z Koloseum, czy nawet z Puerto Rico. Natomiast wydaje mi się po tych trzech rozgrywkach, że jest dosyć ciekawy taki rozwój tej gry, czyli taki, że właśnie te pieniądze na początku są znaczące, później nie, to nie wszystkim się może podobać, takie dosyć subtelne różnice. Mnie akurat to odpowiada dosyć do tematu, takiego nietypowego jak dla planszówek, natomiast powiedziałbym, że no, warto zagrać u kolegi.
No ja, skoro poruszyłeś się temat budżetu, to ja się też wcisnę ze swoją oceną, bo właśnie ten mechanizm budżetu jest tutaj naprawdę fajnie rozwiązany i chętnie zobaczę jeszcze jakieś gry, które po prostu pożyczą sobie albo tam ukradną, jak zwał ten mechanizm, bo ten, to co przeznaczymy na budżet po prostu nam nie przepada, a więc to się, jak damy za dużo, to później będziemy mieli trochę więcej w przyszłej turze, to fajnie działa, naprawdę fajny system to jest tutaj, natomiast wydaje mi się, że tutaj coś trochę zgrzyta ten mechanizm, że można jakichś graczy wyeliminować w połowie gry, że mamy niby różne mechanizmy punktowania, ale tak naprawdę one do końca, alternatywny mechanizm rozwiązania może nie działać i mam tu pewne zarzuty, ale muszę powiedzieć, że po grze trochę się męczyłem, bo gra jednak jest taka, wydaje się na początku, że jakoś to szybko idzie, ale ona się dłuży i na koniec gry już byłem trochę zmęczony tą rozgrywką, ale następnego dnia, jak o niej, dużo myślałem o niej, tej grze, ona mi jakoś tak wracała. To nie była taka gra, że usiadłem i o niej zapomniałem. Nie, wracałem, myślałem, co tu można by lepszego zrobić, jakby to zagrać, a więc coś w sobie ma. Czyli ostatecznie na góra zagrać u kolegi. Oczywiście nic się nie stanie, jak ją zupełnie zignorujemy, ale najwyżej zagrać. No nie kupować, w ciemno nie kupować, na pewno. Michał?
No ja chyba najmocniej powiem, że po prostu nie zagrać. Wydaje mi się, że ta gra jest, no nie bardzo działa, jest bardzo silna kula śnieżna, to MST powiedział, że nie wybacza błędu. To tak naprawdę często tym błędem jest to, że to co mogłem kupić w pierwszej kolejce, to było coś co kupił ktoś inny i nie zdążyłem w pierwszej kolejce sprzedać i już po prostu naprawdę odpadłem, bo ta kula śnieżna, te kilka dolarów w pierwszej kolejce, czy tam dowolnej waluty w pierwszej kolejce, to jest już kilkanaście, dwie kolejki później. Także, no i ma taki bardzo małą, być może to akurat ja tego nie lubię, ale bardzo często ktoś tam musi wybrać, gdzie przesunąć jakiegoś pionka, bo mu przeszkadza tam, gdzie jest, albo może wybrać, które ze swoich miast siedmiu odpalić, czy trzech odpalić i każdy taki wybór tak naprawdę decyduje, który inny gracz następną kolejkę nic nie będzie robił, bo nic nie zarobi, a który inny gracz zupełnie nic nie robiąc dobrego zarobi kupę pieniędzy. Bo akurat ja miałem jedno miasto wspólne z graczem, który podbił Paryż, a ktoś inny też miał z tym samym graczem wspólne inne miasto i akurat to miasto nie zostało wybrane. Także raz, że tak niechcący, tak jakby ktoś bardzo dostaje bon bardzo do przodu albo bardzo do tyłu, no i tak kula śnieżna bardzo silna, także nie wiem, dla mnie po prostu o tym, że można zapomnieć. Mhm.
Następna gra, o której powiemy, którą spróbujemy ocenić w swoim gronie, to jest Atlantis. Gra została stworzona przez znanego projektanta, który ma bardzo dużo produkcji za sobą, który stworzył bardzo dużo gier. To jest Leo Colovini, między innymi autor Cartageny, Clans, Incognito, Go West i wielu, wielu, wielu innych gier. Gra została wydana przez Amigo Spiel i jest przeznaczona 2-4 graczy, średni czas rozgrywki około 45 minut. Jeszcze tylko chciałem tutaj dodać, bo bardzo mi się podobała wizualnie ta gra. Tak od razu się poczułem, że naprawdę fajna gra, bardzo ładny wygląd, wizualnie świetna. Ale dlaczego? Dlatego, że właśnie twórcą tych grafik, tych ilustracji jest nikt inny, a Michael Menzel. Właśnie.
Dlatego ci się podobały?
Dlatego mi się podobało. Nie, podobały mi się, nie wiedziałem kto jest, tak? Grafikiem teraz zobaczyłem i stwierdziłem, no, dobrze rozpoznałem, że to... Po prostu lubię ten styl tego autora, więc wszystko się zgadza. Trochę, Jacku, powiedziałbyś o tej grze? O co w niej chodzi?
Tak. Wchodzi w tej grze o ucieczkę z Atlantydy. Na stole ustawiamy taki duży żeton Atlantydy, na której gracze umieszczają swoich ludzi. podobnie jak w Kartagenie tego samego autora, tam miejsce, w którym jest więzienie. Z tej Atlantydy biegnie taki most, pomost, ścieżka złożona z żetonów, które losowo tam, częściowo losowo, bo to jest, te żetony są podzielone na kilka grup i te grupy w ścisłej kolejności trzeba ułożyć, ale w ramach grupy one są losowo. Ustawiamy taką długą ścieżkę do miejsca docelowego, w którym nasi ludzie będą bezpieczni. I każdy gracz ma na ręce tam kilka kart z symbolami, które są na tych żetonach i zagrywając te karty może przemieścić jednego ze swoich ludzi na najbliższy taki symbol, jaki jest na karcie. Po prostu idzie tak samo jak w Kartagenie, bardzo podobnie jak w Kartagenie. Przemieszczamy go na kolejny żeton i tutaj się zaczynają różnice między Kartageną a Atlantisem. Mianowicie, jeżeli w Kartagenie dany symbol jest zajęty przez kogoś, to szukamy następnego. W Atlantisie nie. W Atlantisie musimy wylądować na tym polu i natychmiast musimy zagrać kolejną kartę, żeby się przenieść na jakiś inny symbol, żeby uciec z tego pola, na którym stanęliśmy. Jeżeli nie mamy takiej karty na ręce, no to znaczy, że nie mogliśmy zagrać tej poprzedniej karty, która nas rzuciła w taką konieczność zagrania kolejnej karty. Gdy już znajdziemy swoje miejsce, gdzie zostajemy naszym człowieczkiem, zdejmujemy z planszy najdalszy żeton, który przeskoczyliśmy, na którym nikt nie stoi. Czyli najczęściej jest to żeton zaraz za naszym polem, a później w ciągu gry to jest żeton, kilka żetonów wstecz, bo te zaraz za naszym polem są często zajęte przez innych graczy. Też tymi żetonami możemy płacić za przeskakiwanie dziur, które się pojawiają w miarę jak te żetony znikają z gry. Znowu przeskoczenie, koszt takiej dziury jest zależny od tego, jakie żetony są na jej brzegach. No i ten koszt przeskoczenia przez tę dziurę musimy zapłacić albo tymi żetonami, które wcześniej zebraliśmy, albo wyrzucając z ręki karty. No i oczywiście chodzi o to, żeby dojść wszystkimi swoimi ludźmi, uratować ich, ale to nie zapewnia jeszcze zwycięstwa, bo potem podliczamy jeszcze punkty z tych kart i żetonów, które nam zostały na ręce, one się zamieniają na punkty zwycięstwa i dopiero te punkty decydują o tym, kto wygrywa grę.
Tak, to tak jak Jacek właśnie mówi, gra jest, bazuje na pomyśle Kartageny, jest trochę tam zmian, ale generalnie jeżeli graliśmy w Kartagenę, no tutaj podobieństwa od razu się rzucą ze wszystkich stron. Natomiast ja generalnie nie przepadam za grami właśnie tego autora i Kartageną też nie przepadam, ale w porównaniu do Atlantisa to wolałbym jeszcze raz po prostu zagrać w Kartagenę, bo w Kartagenie jeszcze jak coś tam się da zrobić, a Atlantis jest po prostu potwornie losowy, tak? Tak naprawdę nie mamy wielkiego wpływu na to, co się dzieje na planszy. Szczególnie w czterech graczy. Może tam w większej liczbie graczy to może jakoś działa, ale w czterech graczy zbieramy jakieś karty, próbujemy przewidzieć jakoś naszą trasę. Za chwilę cała gracze, którzy są kolejni w kolejce, powodują takie wyrwy, tak? Powodują ten potrzebę przeskoczenia, wydania następnych kart, żeby przeskoczyć jakąś dziurę zalaną wodą i jest to, naraz się zupełnie robi, jest nieprzewidywalne kompletnie, z kolejki na kolejkę, jest generalnie taka loteria. W końcu zbieramy te karty, uda nam się, to przeszkodzimy innemu graczowi, wtedy on się denerwuje, próbuje zbierać te karty, jak mu się uda, to popsuje następnemu graczowi, tak wszyscy sobie psują, w końcu ktoś tam wygrywa, bo akurat mu się udało, tak, akurat przyszła jego tura i on miał dobry układ kart. A tak naprawdę wszyscy już jakoś tam mniej lub bardziej do tego finiszu zmierzali. Gra moim zdaniem właśnie zupełnie taka gra bazująca na znanej mechanice, ale psująca tą mechanikę jeszcze. Nie wiem, Jacek, jakie twoje tam wrażenia?
No ja generalnie gry Kolowiniego lubię. To
ja uważam, wiem właśnie,
że on ma fajne pomysły, takie abstrakcyjne generalnie gry robi, ale ma często fajne, między innymi upodobanie do trójkąta w grach planszowych. Jakieś takie zauważyłem u niego, co rzadko jest ta figura wykorzystywana. Ona ma ciekawe takie właściwości w grach, które możemy wykorzystać. Ale akurat Kartagena, chociaż początkowo bardzo mi się podobała, to z czasem nauczyłem się nie przepadać za tą grą i tutaj Atlantis z przykrością muszę stwierdzić, że moim zdaniem jest jeszcze słabszy. i tutaj zgadzam się z tym, co pan Cza powiedział, tutaj losowość i to, że ta trasa się zapycha, jak ktoś wyprzcieka się z tych punktów, z kart, to potem, żeby się wygrzebać, potrzebuje kilka zmarnowanych run i to właściwie już go wyklucza zupełnie z gry, a to, czy się pozbędzie tych kart i tych żetonów, w sumie zależy od tego, co mu przyjdzie na rękę i co zrobią inni gracze wcześniej, więc jest to mocno, mocno losowe, można, no i dosyć frustrujące. Nie wiem, po co miałbym grać w tę grę. Bo nie dla przyjemności.
Marcin, ty jeszcze, ty miałeś okazję zagrać.
Tak, no ja akurat Kartagenę bardzo lubię, natomiast Atlantis jest dużo, dużo słabszą grą. Ta losowość jeszcze, bo nie mówiliście tego, ale jeden z elementów, który jeszcze zwiększa tę losowość, to jest taki, że część tego toru żetonów zawiera po prostu dwa żetony, jeden na drugim. I w tym momencie tego pod spodem w ogóle nie znamy do momentu, aż ktoś weźmie ten od góry, więc tak jakby tutaj nie ma mowy o żadnym planowaniu. Takie jest rzeczywiście... Fakt, że ja też grałem w cztery osoby i w mniej na pewno byłoby lepiej, ale rzeczywiście taki chaos i nawet trudno mówić o jakiejś tam grze rodzinnej, fajnej, bo poza wykonaniem to nic w tej grze nie ma rzeczywiście. Zgadzam z wami, że lepiej zagrać w Kartagenę.
No, to wreszcie mamy grę, którą będziemy mogli ocenić inaczej niż zagrać u kolegi i albo kupić. A więc Jacku, kupować?
No, oczywiście uciekać, spalić. Koledę spalić, uciekać, nie grać.
MST?
Nie kupować. Z małym dzieckiem może, ale pewnie jest dużo więcej pomysłów fajniejszych.
No, ja tak samo, szczególnie, że wybór jest teraz gigantyczny po ten SN. Pamiętam, że Jacek po poprzednim SN pisał taki tekst na Games Fanatic, że słabe było to SN, pomimo, że się nie do końca zgadzam, ale chyba zdecydowanie to SN jest znacznie lepsze od poprzedniego, nie Jacku?
Tak, ja się zgadzam, podtrzymuję to, co pisałem wtedy i zdecydowanie to SN jest lepsze niż lepiej wypada niż poprzednie. Jeszcze tylko dodam, że bo chyba to nie padło wprost, Atlantis jest zdecydowanie o kilka rzędów wielkości ładniejsze niż Kartagena, jakby ktoś się jeszcze zastanawiał jednak, czy nie spróbować tej gry. To wizualnie jest na pewno dużo ładniejsze niż
Kartagena. Patrzeć na Atlantis, grać w Kartagena.
Tak.
Albo z tych kupić Atlantis i sobie ułożyć planszę do Kartageny z tych żetonów.
No, ale jeżeli koniecznie chcemy coś z SN ostatniego, to zdecydowanie mamy mnóstwo innych, ciekawszych gier. I to niekoniecznie cięższych, można znaleźć też gry lekkie z ostatniego SN, albo takiej średniej ciężkości, naprawdę też bardzo fajne, wciągające. Kolejny tytuł, który mamy. Jeszcze nam dwa tytuły na tej liście zostały, musimy się w sumie pośpieszyć, bo jeszcze top 5. Chcieliśmy omówić teraz Dużego Piczkara. Udało nam się tutaj dosyć licznie wziąć udział w Dużym Piczkarze. Co prawda od nas to był MST, ja i Jacek. My z Jackiem reprezentowaliśmy tutaj Warszawę, chociaż nie tylko, było jeszcze parę osób na turnieju właśnie w Gliwicach. W Duży Piczkar ja miałem okazję zagrać pierwszy raz. On się różni głównie tym, że same te elementy są trochę większe od... Nie jakoś strasznie... Ta różnica wielkości nie jest strasznie o wiele większa na korzyść Dużego Piczkara. Trochę są większe też bolidy, cięższe. Natomiast wrażenia wydają się na pierwszy rzut oka podobne. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Piczkar, ten duży... Z tego powodu, że bolidy są cięższe, powoduje, że moim zdaniem znacznie trudniej zapanować nad tym bolidem, trudniej uderzać, znaczy wstrykać się naszym pojazdem na trasie, przesuwać go z jednego miejsca do drugiego na jakieś dalsze odległości. Taka jest znacznie mniejsza precyzja tego wszystkiego. Oczywiście ja tutaj trochę tą grę krytykuję i zaraz ktoś powie, że to wszystko przez to, że źle nam mi poszło na turnieju. Oczywiście, no cóż, jak mam się bronić przed takim zarzutem, ale akurat moim zdaniem ten piczkar duży jest jednak znacznie słabszy od piczkara mini. Nie wiem, Jacek, tutaj Też, finału się zakwalifikowałeś, znowu mogą ci postawić
Wytrąciłeś mi argument z rąk, bo chciałem powiedzieć, że mówisz to wszystko z punktu widzenia kogoś, kto ledwo się załapał na półfinał i zajął w nim przedostatnie miejsce, ale ja nie uważam, żeby ta gra była słabsza niż Piczkar Mini. Mhm. Na pewno jest dużo droższa i z drugiej strony tutaj przychylę się trochę do twojej opinii w tym sensie, że nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym wybrać grę w Piczkara Dużego nad Piczkarem Małym. Wydaje mi się nawet, że dodatki do małego pićkara są ciekawsze niż dodatki do dużego pićkara i no generalnie nie ma żadnego powodu moim zdaniem, żeby zastanawiać się, czy kupić dużą wersję, czy małą. Kupować małą jest sporo tańsza i to taka sama zabawa praktycznie. Również wcześniej słyszałem opinię, że w dużym pićkarze nie zdarzają się to, co jest czasami zmorą wyścigów małego pićkara, że tor jest postawiony nierówno i te bolidy podskakują, wylatują z toru, odbijają się w powietrze, wylatują. No nie, w dużym pićkarze było to samo. Może dokładnie. Rzadziej czy małym, ale dokładnie ten sam objaw. Również ni stąd, ni zawąd na granicy dwóch części toru ten bolid wyskakiwał w powietrze i fakt, że na tym jednym wyścigu, w tych kilku wyścigach, które widzieliśmy, nie zdarzyło się nikomu odbić od nalepki z metą, co widzieliśmy kiedyś w zawodach mini małego pićkara.
Grałem kółko po was, jak już się skończył turniej i też się bolid odbijał od naklejki.
Czyli już zupełnie zero argumentów.
No właśnie, bo ja trochę pograłem w tego dużego torze bez dodatków, bo u mnie w firmie stoi i czasem sobie strykamy. I właśnie wydaje mi się, że częściej nam właśnie wypadał z trasy po odbiciu się od jakiegoś elementu, który był tam nierówno położony.
No ja mam takie wrażenie też, ale to oczywiście mogło być też moje po prostu kiepska forma i tak dalej.
Nie wiem, czy u was to na przykład też się zdarzało, ale na przykład jak często pstrykaliśmy, to bolid w pewnym momencie się zatrzymywał i kręcił się w miejscu, tak? I ta część siły jakby szła potem w kręcenie się w miejscu, on się robił takiego bączka. Nie wiem, czy to u was wychodziło, czy to było jakieś nasze
centrum. Robił.
Tak, tak robił.
To jest właśnie dziwne dla mnie.
No właśnie, a MST, ty jako rasowy tam kierowca?
Ja nie mam argumentu, że mi słabo poszło, ponieważ wygrałem ex aequo z Bravarionem w kwalifikacji. Ale wycofałem się z wyścigu, ponieważ miałem umówioną partię Power Struggle.
Ale godnie reprezentował cię syn.
Tak. Natomiast no i z nim może by warto pogadać, ponieważ on ma tysiące może rozegranych wyścigów piczkarami.
Dawaj go do mikrofonu.
Ale no niestety on śpi i parę kilometrów ode mnie.
Obudź.
Ale dzień wcześniej u mnie w domu żeśmy grali partię właśnie na tym dużym piczkarze. Ja faktycznie wydaje mi się, że trochę mniejszą kontrolę miałem niż przy małym, tak jak pan co mówi, ale nie wiem, czy to nie wynika z tego, że małego też już dużo jednak grałem, a tutaj pierwszy raz. Natomiast rzeczywiście najbardziej rozczarowujące dla mnie było to, że miałem nadzieję, że takim główną przewagą dużego jest ta jakość wykonania, która powoduje, że ten tor będzie płaski, a no niestety, tak jak Jacek i tak jak mówiliście wszyscy, tego nie ma. Także to nie wiem, na pewno jest z ciekawością, kiedyś go sprawdzę, jak będzie okazja, ale rzeczywiście dla użytku domowego, a nie powiedzmy jakiegoś klubowego, to Pitchcar Mini jest znacznie lepszym pomysłem ze względu na cenę i na gabaryty.
Tego dużego wydaje mi się jest to, że chyba częściej niż w małym wyskakiwały z nienacka te barierki z toru. Pewno przez to, że te bolidy są cięższe. I one były tam bardziej je fatygowały i tam one ni stąd, ni zawąd wypadały z...
Nie, ale
natomiast jeszcze powiem, bo jedna przewaga jest piczkara dużego, którą właśnie mój syn zauważył. Zdecydowanie to jest ten dodatek jedyny, którego nie ma w małym piczkarze, czyli rampa i możliwość dwupoziomowego toru, czyli powiedzmy wyjazdu w górę. Nawet Mateusz tam już mam, jesteśmy mówieni, że tam styropian mamy, sobie zrobimy do góry, no ale jest trochę kłopot, łączniki takie drewniane trzeba by jakoś tam wykonać, żeby
tak. To jest właśnie ten expansion stamp, czy tam race, czy to trace. I to jest faktycznie, brakuje. Mam nadzieję, że oni to zrobią wcześniej czy później, bo nie widzę, dlaczego miałoby...
To jest jedyny z dodatków, które są do dużego, a nie jest przy mapie.
Tak, a on jest w sumie fajny. Co prawda ta trasa jakoś nie pokazywała wielkiej tam wyższości tego dodatku, jakichś niesamowitych rzeczy, tak jak pierwszy jak stosowaliśmy skocznie, to jednak się strasznie rozgrywka zmieniła i tam było więcej napięcia i różnych dziwnych też sytuacji przy okazji, ale wydaje mi się, że to jest fajny dodatek, który mógłby się sprawdzić również w mini bardzo dobrze. No i faktycznie, tak jak mówicie, jeżeli byłby ten poprawienie, że tor, on by nie wyskakiwał bolid, no to pewnie by trzeba było przejść na dużego, no by nie było wyjścia. No to jest tak wielka wada piczkara, to wyskakiwanie bolidu, że po prostu nie byłoby siły, żeby nie zmienić. Ale niestety tego nie zlikwidowali. Jest to samo dokładnie, co było w mini piczkarze. No i dobrze, no to chociaż powiedzmy, nawet może nie czy kupić, czy nie kupić, ale jak wybrać. Czyli Jacku, ty tam mówisz, że może...
Zdecydowanie Pitchcar Mini bez żadnego namysłu.
No ja tak samo, Pitchcar Mini zdecydowanie...
I koniecznie kupić oczywiście.
Tak, tak. Przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że jest jednak więcej precyzji, więcej tam można jakoś panować nad tym bolidem, a po drugie jest tańszy, a mamy dokładnie te same wrażenia. Michał? Coś tam podsumowanie i jakieś ocena?
Wiesz, jak w sumie jak myślę, to wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedzieliście, bo też się spodziewałem tego, że płacimy dużo kasy za to, że mamy ten super ekskluzywny piczkar, który jest super jakości, albo wybieramy tani, kiepski, kiczowaty piczkar mini, a przyjemnie jest zagrać ten duży po to, żeby docenić, jak wierną kopią, jak genialnie jest zmniejszona ta wersja mini i to się mieści nagle na stole, a wszystkie wady, czyli te podskakiwanie tak naprawdę zostaje, także no po prostu wybrać mini, bo to jest dokładnie to samo, tylko taniej i się zmieści w domu. Mhm.
Już?
Już powiedzieliście, mini zdecydowanie.
MST?
Również zdecydowanie mini.
Okej, no to chociaż tutaj zaoszczędzimy przynajmniej przy tej grze. I ostatni tytuł jeszcze, jakim chcemy porozmawiać, który udało się zagrać na pionku, nam z Jackiem nawet na poprzednim pionku, Vasco da Gama. Gra, którą została wydana na polskim rynku przez wydawnictwo Hobbity. Autorem jest Paolo Mori. Jest to autor, który dopiero od niedawno w ogóle tworzy gry. Jedną z jego gier, które wcześniej stworzył, jest Borneo. Nie wiem, czy ktoś z nas miał okazję, chyba nikt. To jest gra, która się pojawiła rok temu na SN, ale raczej nikt się nie zainteresował specjalnie. Stworzył Ur wcześniej, to chyba Michał, ty tam grałeś kiedyś, pamiętam. Czyli taka coś ala trochę logiczna chyba, ale trudno mi powiedzieć.
Nie warto specjalnie czasu poświęcać, przynajmniej moim zdaniem.
I widzę, że jeszcze był tutaj, brał udział w Small Worldzie w dodatku Karst, tak. A więc tutaj brał jeszcze w tym udział. Gra przeznaczona 2-4 graczy, czas rozgrywki 90 minut i o samej grze nam powie może trochę Josz.
Więc tak, Vasco da Gama, no jak sama nazwa wskazuje, będzie to miało związek z wysyłaniem statków do nowych lądów, więc tak, każdy z nas się wciela, no powiedzmy, w jakiegoś magnata, tak, który będzie starał się wysyłać, budować statki, zatrudniać marynarzy, kapitanów i wysyłać statki za morze, żeby no, zdobywać tak naprawdę pieniądze za to, co przehandlujemy. Sama gra opiera się na mechanice worker placement. Jest tam kilka takich, powiedzmy, budynków, miejsc, gdzie możemy wykonywać nasze akcje, czyli na przykład właśnie rekrutacja, gdzie pozyskujemy marynarzy i kapitanów, gdzie możemy zakupić projekty statków, które musimy potem zbudować i zbudować. Możemy walczyć o wpływy jakichś czterech specjalnych osób, które na przykład dadzą nam dodatkowego marynarza czy dodatkową akcję. No i samo wypływanie statkami w morze. I tu są takie dwa fajne mechanizmy. Pierwszy to jest po pierwsze mamy 20 dysków z liczbami od 1 do 20. Mamy też swoje 4 akcje, które możemy wykorzystać na planszy, ale to w jakiej kolejności będziemy je wykorzystywać, właśnie oznaczamy tymi dyskami. Po prostu gracz w swojej kolejce bierze jedną z tych cyferek, kładzie na swoim dysku akcji i wkłada gdzieś, gdzie będzie chciał wykonać akcję. Potem te akcje będą odpalane w kolejności tych cyferek, czyli na przykład od 1 do 20, ale jest jeszcze taki mechanizm, że nie wszystkie z tych akcji będą darmowe, za niektóre będziemy musieli zapłacić. Jest taki malutki znacznik, który wskazuje na początku rundy, że na przykład od 10 akcji, powiedzmy, będą darmowe akcje, ale ten znacznik będzie mógł się przesunąć od minus 3 do plus 3, więc mniej więcej wiemy, że na przykład od 13 na pewno wszystkie akcje będą za darmo, ale może będzie troszeczkę to wcześniej, więc możemy trochę zaryzykować. Im bardziej zaryzykujemy, tym więcej pieniędzy będziemy musieli na to przeznaczyć. To jest jeden z takich fajnych mechanizmów, a drugi to jest samo płynięcie statków. Tam jest 6 portów bodajże, w każdym z tych portów jest kilka doków, możemy nasze statki wysyłać na tak jakby lepsze porty i dostaniemy za to więcej punktów, ale mniejszy bonus, słabszy albo troszeczkę niżej. No i ogólnie jak port jest zapełniony, to te statki przesuwają się coraz wyżej. Nie chcę tutaj za bardzo też w mechanikę wchodzić, bo będzie recenzja na Games Fanatic, ale cała ta gra trwa 5 rund, płynie to bardzo szybko. No nie wiem, tak z półtorej godziny gdzieś, 60-90 minut. Niby też worker placement, oklepana mechanika, ale te właśnie takie małe zmiany powodują, że gra ma... jest bardzo ciekawa. No i zaskoczyła mnie, bo się spodziewałem raczej rodzinnego tytułu, jakiegoś takiego bardziej ekonomicznego, a to taki całkiem mózgożerny tytuł.
Jacku, a jak twoje wrażenia?
No ja tutaj już powiedział to właściwie to, co mi się podobało w tej grze. Ja grałem w nią na poprzednim jeszcze pionku, to był nie do końca, to była ostateczna wersja, tam niektóre rzeczy były jeszcze takie bardziej prototypowe, ale ta gra mi się podobała i tak jak teraz o niej myślę, sobie miałem trochę tutaj z tego, co już mówił, jak tą grę się grało, to te dwa mechanizmy właśnie, płynięcie statków i te żetony z numerkami, które nie do końca wiadomo jak, czy naszą akcję wykonamy za darmo, czy za pieniądze, trzeba trochę zaryzykować, no to fajny mechanizm, chociaż pierwsze wrażenie było takie, że zaskoczenie i rozczarowanie, że gra, która się nazywa Vasco da Gama, tak właściwie z samym płynięciem i samymi wyprawami i przygodami na tej trasie nic nie ma wielkiego wspólnego, raczej chodzi o przygotowania do wyprawy, a nie o samą wyprawę, to jednak ten bardzo pozytywne. Zresztą chyba rozmawialiśmy o tym w tej planszostacji po poprzednim pionku o tej grze i tam ją też wymieniałem, tą grę, jako godną uwagi.
Już, to kupić, nie kupić?
Ja kupuję. No nie wiem, to nie jest też może jakiś tam szczyt mechaniki i tak dalej, ale to wszystko bardzo ładnie działa. Gra jest też fenomenalnie wydana. Jak jeszcze za to cenę po polsku, ja kupuję.
Jacku?
Ja powiem zagrać u kolegi, nie powiem kupić. Pewno głównie dlatego, że grałem w to jednak 3 miesiące temu i niedokładnie pamiętam wszystkie szczegóły tej gry, także nie mogę odpowiedzialnie polecić kupna tej gry.
I chyba MST, ty nie miałeś okazji?
Nie, jeszcze nie, na pewno bardzo chętnie zagram, ale jeszcze mi się nie dało.
Co do mnie, ja z tą grą trochę tak ciężko, no, ona jest jakaś tam niezła, tak? To jest gra tam mechanicznie zrobiona bardzo porządnie, tam nie można nic się zarzucić, ale jakoś brakuje mi w tej grze jakiegoś właśnie błysku, taki jak w tej, na przykład mówiliśmy o Egicji, której takiej klasycznej, typowej grze, ale ten mechanizm, w którym się podejmować decyzję, gdzie położymy nasz statek, a jak już położymy, to już na pewno nie będziemy mogli położyć wcześniej, jest niesamowity i tam dobrze działa, a tutaj nie czuję takich jakiejś świeżości, jakichś takich pomysłów, które by mi jakoś dłużej przytrzymały. Ale gra jest w sumie całkiem porządna i na pewno jeszcze bym przynajmniej z raz zagrał, zweryfikował swoją opinię. No ale nie rzuciłam jeszcze na kolana. No, taka gra... Zagrać u kolegi. No, każdy musi zweryfikować sam ten swój gust po prostu przy tej grze. Po prostu takich gier jest dużo. No. I czy akurat ta nam przypadnie, czy jakaś inna, ciężko powiedzieć. To tyle, jeżeli chodzi o gry, jakie nam się udało. Znaczy, graliśmy oczywiście więcej gier, ale te, które chcieliśmy powiedzieć w tym odcinku Planszostacji. I teraz przechodzimy do Top 5. No i na koniec chcieliśmy przedstawić Wam Top 5 gier pionka 13 edycji. No i przy okazji innych rzeczy może też każdego z nas. Kto może? Kto pierwszy chce? Bo w sumie się nie pytałem wcześniej. Takie las rąk widzę.
Ja mogę pierwszy, ja mam tak przewrotną i tak małogrową listę, że mogę zacząć, a później już będą bardziej planszówkowe. A na piątym miejscu tak grupowo takie drobne gry, w które zagrałem, które nie zrobiły na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, no ale chwilę się przy nich pobawiłem, czyli Tumbling Dice, Cities i Kraby. Na czwartym miejscu nie granie, ale tłumaczenie gier. Ja nigdy nie byłem pomarańczową koszulką, teraz też nie, ale zawsze jakąś jedną, dwie gry komuś wytłumaczyłem. Miałem, przywoziłem zawsze jakieś takie gry mało znane. Tym razem przywiozłem Egizję i Operę, które, zwłaszcza Egizja, były niesamowicie oblegane, także udało mi się ją wytłumaczyć 7 razy w ciągu weekendu, w tym raz dla podwójnej ekipy i 4 razy Opery. Także tłumaczenie gier na 4. miejscu. Na 3. kolejna czynność, która nie jest graniem, a która zajęła mi więcej czasu niż granie na pionku. Mianowicie rozmowy z planszówkowymi przyjaciółmi. Jest to taki, myślę, też bardzo ważny, już coraz ważniejszy dla mnie element pionka. Na 2. miejscu w zasadzie jedyna taka gra, którą bardzo chciałem na pionku zagrać, zagrałem i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, czyli Power Struggle, o którym mówiliśmy na początku odcinka. I na 1. miejscu coś, co od wielu edycji jest w zasadzie dla mnie największą atrakcją pionka, największą frajdę mi sprawia, i to jest konkurs wiedzy organizowany przez Wojtka WC.
Czy teraz wy wygraliście?
Tak, tak, teraz dodatkowo było super atrakcyjny dla mnie, ponieważ raz w zespole z Silentem udało nam się wreszcie wygrać. Byliśmy kilka razy na podium, natomiast teraz zwycięstwo.
Poszukiwali.
Ale to pierwsze zwycięstwo, tak? Czyli jeszcze, tak, jeszcze masz możliwość się pojawiania na kolejnych pionkach, tak, i walki.
No, niby mam możliwość, natomiast na razie to zdradzę troszkę tajemnicy, albo całkiem tajemnicę, że nie będę na przyszłym pionku rywalizował, tylko pomogę Wojtkowi w organizacji. No,
czyli już chcą cię wyrzucić.
Natomiast zostawiam sobie furtkę, że może później wrócę znowu do rywalizacji. Może na przykład będzie to tak, że będę raz rywalizował, raz organizował, natomiast na pewno na przyszłym pionku będę po drugiej stronie barykady.
Nie, to mi się wydaje dobry pomysł to, co Wojtek właśnie w WC sugerował, że przecież Salu zorganizował turniej Piczkara i wziął w nim udział, to dlaczego Wojtek, który wymyśla pytania, nie może też w nim wziąć udział? No i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej to logiczne.
No, tak, to aż nie czuję się taka siła, żeby całkiem przegrać turniej, mam tylko być małym pomocnikiem, ale może rzeczywiście jakoś Wojtek mógłby kiedyś też skorzystać z tej frajdy wzięcia udziału, a nie tylko męczenia uczestników.
Znaczy, ja proszę cię, Marcin, trochę mniej skomplikowane pytania niż te od Draco.
A jaki przykład pytań był od Draco?
Wymień 5 z 9 skał w grze Erosion. Prawie nam się udało. Ale to było to łatwiejsze.
Takie właśnie standardowe, później już było. Znaczy, to pytania są często hardkorowe w tym konkursie. Tym razem było, same eliminacje do konkursu były takie typowo planszówkowe, czyli ostatnie edycje to były pytania o filmy, które miały tytuły tak jak planszówki, o piosenki, a teraz oczywiście, co poza tym, że był test spisany tak w lustrzanym odbiciu, trzeba go było czytać pod światło i pytania były dziwne, typu tłumaczenie czeskich tytułów gier, ale jednak związane z planszówkami.
Dobrze, i wracając do top 5. Jacku, może ty?
Dobrze. U mnie na 5. miejscu jest rozgrywka w Fabric Managera dwuosobowa, którą z Folkiem rano przed niedzielną jazdą na pionkę jeszcze zagraliśmy sobie. Bardzo fajnie ta gra działa na 2 osoby, mimo że to jest gra licytacyjna, całkiem mi się ta rozgrywka podobała. Na 4. miejscu mam ten turniej Piczkara, no chociaż tutaj trochę stwierdziliśmy, że Piczkar duży to nie ma żadnych przewag nad małym, no ale jednak zawsze to jest Piczkar i te eliminacje i półfinał po bardzo długiej przerwie w granie w Piczkara sprawiły mi dużą frajdę.
Szczególnie, że planowałeś, że nie zagrasz jednak, bo to jednak strata.
Tak, chciałem tylko przejechać eliminację i potem i skopać je, żeby się nie udało zakwalifikować, żeby po prostu spróbować czego dużego Piczkara, a już nie jeździć dalej w turnieju, ale jakoś się tam udało zakwalifikować nawet z dobrym wynikiem i no tyle, że już na finał nie mieliśmy co liczyć i tak byśmy nie zagrali w finale, nawet gdybyśmy weszli. Dlatego, może dlatego, a może nie dlatego, może po prostu lepsi byli od nas. Nie zakwalifikowałem się do finału. Na 5. miejscu skończyłem wyścig, czyli o 1 miejsce za daleko. Na 3. miejscu to jest gra, o której tutaj już wspominaliśmy, czyli Tumbling Dice. Bardzo fajna się okazała, zaskoczyła mnie, że jest taką zgrabną, imprezową grą i cieszyła się dużym powodzeniem. Stała przez cały praktycznie pionek na głównej sali i każdy, kto chciał, mógł sobie pograć. Nie trzeba było nikomu tłumaczyć zasad, bo zasady, jak się tylko spojrzy na tą grę, są w miarę oczywiste. No i sporo osób miało fajną zabawę z tej gry. Na 2. miejscu mam Egicję, o której tutaj rozmawialiśmy. To odkrycie tego wyjazdu. Nie spodziewałem się, że aż tak fajnie ta gra będzie wyglądała. Tym bardziej się cieszę, że zdecydowałem się zapisać na nią jako grę recenzowaną zaraz po targach w Essen, bo trafiłem po prostu w dziesiątkę, wydaje mi się. Jedna z ciekawszych gier z tych targów mi się trafiła do recenzji. A na pierwszym miejscu nie będzie gra, ale nie będzie też żadne wydarzenie takie towarzyskie, wspomnieniowe, tylko będzie łamigłówka. Na tym pionku udało mi się kupić Chocolate Fix z firmy ThinkFun, czyli łamigłówkę z czekoladkami, którą chyba z pół roku temu Pancho ostatnio mi wykupił, bo chciałem też kupić sztukę, ale Pancho wykupił ostatnią sztukę i nie udało się. Teraz na tym pionku mi się udało ją kupić, już ją całą, tak powiem, zdążyłem przejść od weekendu. No i muszę powiedzieć, że to jest genialna łamigłówka. Najlepsza moim zdaniem łamigłówka ThinkFun, jaka w ogóle istnieje, jaką w ogóle poznałem. Jej wielką zaletą jest to, że czasami łamigłówki rozwiązuje się tak, że się liczy jakieś warianty. Zakłada się, że jakiś element jest tak, a nie inaczej ułożony i się sprawdza, czy to może być, czy to doprowadzi nas do rozwiązania, czy nie. Jeżeli nie, no to szukamy innego ułożenia tego elementu i szukamy, czy to być może jest doprowadzone do rozwiązania. Dosyć często się tak podchodzi do takich bardziej skomplikowanych zadań. W Chocolate Fix nie było ani jednego takiego zadania, które tak trzeba by rozwiązać. Wszystko można wydedukować, patrząc na te łamigłówki. Nie trzeba było ani razu liczyć żadnego drzewka wariantów i to jest dosyć tam żmudne. Po prostu czysta, żywa, bardzo inteligentna rozrywka. Bardzo, bardzo, bardzo polecam tą grę. Tą łamigłówkę, moim zdaniem, najlepsza ze wszystkich łamigłówek dostępnych na rynku też.
I to jeszcze trzeba dodać, że po prostu wygląd jest po prostu niesamowity.
No, tak.
To jest właśnie, jak mówiliśmy ostatnio i pisaliśmy na Games Fanatic o prezentach, to jest jakiś taki idealny prezent, szczególnie dla kobiety, bo tutaj mamy czekoladkę, taki właśnie jak bombonierkę, a jednocześnie jakąś grę logiczną, łamigłówkę, przy której można się dobrze bawić, a więc naprawdę, też bardzo polecam. Szczególnie, że to jest 50 zł, tak? To...
No dokładnie, cena jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo korzystna.
Okej, Michał, masz listę?
W piątym miejscu mam grę, którą zagrałem kilka kolejek, wysłuchałem reguł i zagrałem kilka kolejek, potem wytłumaczyłem reguły. To jest gra, którą chyba Pancho od jakiegoś czasu gra, ten karciany dwuosobowy filary ziemi, czyli pojedynek budowniczych, która tak jak na dwuosobówki, które za dużo nie gram, wydawała mi się taka wyjątkowo ciekawa. I na pewno chętnie bym zagrał pełną grę kiedyś. Już nawet szukałem, czy to da się kupić. No, chwilowo się nie da, pewnie tak trzeba poczekać na przynajmniej angielską wersję. To być może, nie wiem, czy tu można gdzieś na galaktę. Filary ziemi wydali, więc a nóż. Na czwartym miejscu mam Tumbling Dice, o którym mówiliśmy, które tak niby bez jakiejś rewelacji, ale jednak było to bardzo, no bardzo też przyjemnie gra. Na trzecim mamy Gizję, którą wszyscy się strasznie cieszą, a chyba ja odrobinę mniej. Na drugim Boże Igrzyska zagrałem w ten czteroosobowy polski wariant. Nie grałem w trzyosobowy i nawet nie wiem, czy są jakieś różnice w regułach, więc tutaj ciężko mi porównać, ale działało zupełnie z dużą przyjemnością. Usiądę do tego jeszcze kilka razy.
A powtarzany zarzut o losowości zbytniej?
Nie stwierdzono, nie zauważyłem. Znaczy, owszem, rzuca się kostkami. No, w każdej grze gdzieś, praktycznie w ogóle w każdej grze, gdzie jest, nie wiem, karty, kostki, cokolwiek, jest jakiś element losowy, ale nie... Też chyba to nie do końca jest taka gra. No, to nie jest gra taka ekonomiczna, że na koniec chcę mieć poczucie, że wymyśliłem, jak wygrać, tylko to jest taka bardziej gra, gdzie chcę tam kogoś poprzekonywać, kogoś ponapuszczać. No, taka bardziej wieloosobowa, może nie wojenna, ale taka, no taki właśnie bardziej klimat tego, że tam ktoś kogoś pojechał, ktoś kogoś oszukał. Także no w takich grach wydaje mi się, że to bardziej się liczy przeżycie niż to, że wyliczyłem optymalną sekwencję ruchów. To chyba jak ktoś czegoś takiego szuka, to zupełnie nie zrozumiał, co to za gra. Także moim zdaniem gra się to bardzo dobrze, jak na to, jakiego typu to jest gra. A na pierwszym miejscu mam grę, którą pokazał Folko, to jest Bałsak i to jest taka gra z budowaniem z klocków wieży i te klocki, ta klocki, to ma się utrzymać, nie rozpaść. i jak przychodzi na mnie kolej, to mogę albo próbować licytować, że jakiś klocek mi idealnie pasuje i chcę go użyć, albo mogę wybrać jakieś najbardziej okropne jajko okrągłe i komuś wcisnąć, i wtedy wszyscy się licytują, żeby broń Boże nie dostać tego. I no to jest po prostu najlepsza zręcznościówka, jaką kojarzę. I te klocki jakoś są tak z jednej strony niby takie absolutnie niemożliwe, żeby coś z tym zrobić, a z drugiej strony jednak się da postawić, ten ma dziurkę, ten ma coś tam i ten element taki mechaniki eurogrowej, i to wszystko rewelacyjnie po prostu działa.
A właśnie, bo tu mnie trochę zaskoczyłeś właśnie tym pierwszym miejscem, bo Bałzak, generalnie pomysł jest bardzo fajny i wykonanie, tylko nam, nie wiem, i chyba Jackowi też mieliśmy taki zarzut, że w ogóle nie działał ten mechanizm licytacji, że szybko to się przemieniło w taką rozgrywkę wciskania tego klocka i po prostu pasowania.
Nie, no to czasami owszem się wciska klocka, a czasami no po prostu widzę, że muszę, to Mele zwłaszcza tak zrobił, że dostał jedno okrągłe jajko, drugie coś bardzo krzywego, a potem wymyślił, że jak właściwie dostanie jakiś tam klocek, to on te jajko i tam coś bardzo dziwnego przyciśnie z góry i będzie miał nagle dużą podstawkę na kolejne elementy. I rzeczywiście na wierzchu tego jajka miał jeszcze 10 kolejnych rzeczy, bo po prostu wymyślił, co musi zaproponować i musi kupić dla siebie. I to, że to okazało się, że właśnie można z tych przedziwnych kształtów zrobić coś, co jest stabilne i działa, i że właśnie trzeba czasem mocno, czy tam folko, jakiś taki jest kieliszek na jajka. Też się okazało, że to taki klocek, który wybrał, że sobie bierze zamiast innym wcisnąć, a się nagle okazało, że tam właściwie to można w środku tego powrzucać całą masę innych elementów i też, no że z jednej strony fajnie wcisnąć komuś jajko, a z drugiej strony trzeba zdecydowanie szukać, jaki klocek sprawi, że ja jeszcze będę mógł położyć więcej niż jeden klocek w przyszłości, mhm, że sobie zwiększę. Także nie, no mi się ogromnie podobało.
Mhm. Okej, okay. Josz, twoja lista top 5?
Tak, więc ja na piątym miejscu mam to, co Jacek na pierwszym, czyli łamigłówkę Think Fun Chocolate Fix. Moja Agnieszka tam trochę posiedziała i kupiła i sobie, i jako prezent dla mojej mamy, bo to było zachwalane jako fajna gra dla wielbicieli Sudoku. Sudoku nie cierpię, ale dzisiaj usiadłem, zacząłem to rozwiązywać, właśnie to jest to, co mówi Jacek. Tam jest po prostu czysta logika, dedukowanie. Na razie zacząłem jakieś tam początkujące intermediate robić, bardzo fajnie to działa i super wygląda. Na miejscu czwartym mam grę Ditore der Welt, o której rozmawialiście z Marcinem tydzień temu, więc się nie będę rozpowiadał, ale rewelacyjne jeszcze tłumaczenie Wojtka WC, wprowadził super klimat, po prostu bajka. Polecam tłumaczenie reguł do tej gry przez Wojtka.
Co więcej, jeszcze on czytał tą książkę, więc to już w ogóle...
Tak. Super. Gra jest niezła. Trochę taka Notre Dame'owa, tak? Walczymy z tym, co tam wrzuca na nas los. Naprawdę z chęcią zagram jeszcze raz. Na miejscu trzecim może bym na pierwsze nawet wrzucił, bo się świetnie bawiłem. To był konkurs wiedzy planszówkowej, pierwszy raz startowałem i polecam wszystkim. Nawet tylko w samych eliminacjach wystartować, jak się nie uda, i tak będziecie się super bawić. Świetna zabawa, super, super sprawa. Wrzuciłem to na listę, no bo dużo nie pograliśmy, byliśmy z małą Klarą, ale dwa pierwsze miejsca są zarezerwowane dla gier i numer dwa to jest Vasco da Gama, o którym mówiłem przed chwilą, i miejsce pierwsze, odkrycie pionka, jedna z lepszych gier chyba z SN, Egizja.
Mhm, dzięki. No jeżeli chodzi o mnie, mój top 5, gier pionka 13 edycji. Mi się udało zagrać w 9 gier, to było 12 rozgrywek, właśnie dlatego, że dlatego różni się liczba rozgrywek od gier, bo właśnie na piątym miejscu mam Tumbling Dice, który zagrałem 4 razy, bo gra jest tak szybka, a tam było wiele osób, wiele takich osób zainteresowanych spróbowaniem tej gry, się udało tam właśnie powtórzyć jeszcze tą rozgrywkę. No i zdecydowanie tutaj piąte miejsce, miło się bawiłem, troszkę tą grę krytykowaliśmy, głównie jej cenę. Ale jest fajna zabawa, sympatyczna rzecz. Czwarte miejsce to Stronghold, który zagraliśmy już w hotelu wieczorem, nawet, bo to była rozgrywka, pierwszy raz grałem w takim układzie, dwie osoby na dwie, ja byłem jednym z obrońców. Bardzo sympatycznie się grało, moim zdaniem ta gra cały czas działa na 4 i na 3 osoby. Wcale nie uważam, że jest to gra tylko i wyłącznie dwuosobowa, jak tam wiele osób jakoś tak sugeruje.
Słyszałem, że obrońcy zasnęli i wpuścili atakujących.
Tak było, znaczy generalnie grałem tutaj z kolegą Valmontem razem, broniliśmy przeciwko tutaj Cieślikowi i Polarosowi, no i my z Polarosem po prostu w pewnym momencie powiedzieliśmy, że idziemy spać, no a nasi koledzy byli twardzi. Na szczęście mogliśmy pójść spokojnie, bo wtedy zostawiliśmy ich we dwóch, no i w pewnym momencie Valmont po prostu wpuścił atakującego, bo już wiedział, że wygra, tak? Wpuścił do zamku. No ale nieważne, że tam wycięli nas, wymordowali, dlatego że w kronikach zapisaliśmy się jako ci odważni rycerze, tak, pełni brawury i odwagi, a więc najważniejsze. Więc wygraliśmy. No ale gra sprawdziła się czteroosobowo, to jest fajne i grałem z tego właśnie punktu widzenia obrońcy, co nie jest takie, co wiele osób sugerowało, że jest słabością, że tutaj oni sobie wyrywają te kostki i w ogóle ciężko się gra. Wcale nie. Grało się bardzo dobrze. Trzecie miejsce to jest Pitch Car, bo mimo tam bardzo kiepskiego tego wyścigu, tak naprawdę ledwo się tam załapałem na półfinał, czyli zakwalifikowałem po prostu w tej pierwszej kwalifikacji, w drugiej byłem przedostatni, próbowałem tam jakieś brawurowe, nic nie wychodziło kompletnie, po prostu był wstyd. Lepiej by było nie mówić, ale jednocześnie przypomniałem sobie, jak Pitchcar jest fajny, jak szkoda, że jakoś nie zorganizowaliśmy tego turnieju w tym roku, ale mam nadzieję, że może mnie ta rozgrywka zmobilizuje i nie wiem, może tutaj porozmawiamy z tymi osobami, które zawsze chętnie startują w Pitchcarze i może jeszcze coś zdążymy zorganizować, najwyżej się dokończy na początku przyszłego roku, ale Pitchcar jest naprawdę wielki, no, do tej gry można cały czas wracać, szczególnie właśnie jak się turniej rozgrywa. Drugie miejsce to jest Asyria, gra, o której nawet chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, tylko niestety nie udało mi się skończyć rozgrywki w czasie pionka. Natomiast jest to gra, która została stworzona przez Emanuela Ornele, autora, którego wprost nie cierpię, ponieważ on zrobił grę Hermagor, która wydawała się, że jest całkiem ciężka, fajna gra, a jakoś zupełnie po pierwszej rozgrywce rozczarowała mnie. Druga gra, z tego co pamiętam, to było, nie wiem, tylko nazwę, czy dobrze wymówię, Ultramar, tak? Mar? To nie wiem, czy to jest...
Ultramare, tak. To chyba złociny.
I to jest gra, która też jakoś zupełnie mi nie przypasowała. I raczej jak widzę tego autora na okładce, to go unikam. Natomiast zupełnie niesłusznie w przypadku Asyrii. Asyria jest taką typową, bo to jest gra wydawnictwa Istarii, jest taką typową grą z tego wydawnictwa, więc mamy co chwila zdobywamy punkty zwycięstwa na różne sposoby, co chwila po prostu. W grze wcielamy się w grupę nomadów, którzy podróżują po planszy, zakładają osady, muszą te osady wyżywić, budują jakieś tam ziguraty, świątynie, studnie i zdobywają na różne sposoby punkty. Co jest bardzo ciekawego, to, że gra, pomimo że jest abstrakcyjna, tam są jakieś te domki, zdobywamy jakieś pola, przenosimy się, to faktycznie trochę oddaje ten tryb takiego koczowniczego życia. Te osady, które budujemy, po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkich wyżywić. Musimy się na jakieś tam decydować, że z tych rezygnujemy, a zmieniamy trochę, przenosimy się na tereny, na których jest inne wymagania co do żywności, które jesteśmy w stanie zaspokoić. No i tam część osad ginie, ale pojawiają się nowe. I tak podróżujemy po planszy, zakładamy świątynie, zwiększamy swoje wpływy, zdobywamy na mnóstwo sposobów punkty zwycięstwa. Wszystko bardzo logiczne, nie widziałem jakichś specjalnych niuansów. Jak się okazało, troszkę źle graliśmy, ale te błędy, które zrobiliśmy, znaczy te poprawki, jakie będzie trzeba w normalnej grze zrobić, to tylko na korzyść są tej gry. Bardzo mi się podobało i mam straszny niedosyt. Może jak ja bym skończył tą grę, to może bym o niej tak nie myślał, a tak jak nie skończyłem, to myślę tylko, gdzie ją kupić, gdzie tu w Warszawie, to po prostu pójść do sklepu i kupić. Okazuje się, że nie ma. A że już w tym tygodniu się nie uda jej kupić, a więc będę musiał do przyszłego tygodnia czekać. No strasznie, strasznie chcę tą grę mieć. Naprawdę, bardzo mi się podobało. I pierwsze miejsce, tu już nie przedłużając, bo dużo o niej powiedzieliśmy, Gizia. Maksymalne zaskoczenie, naprawdę bardzo duże wrażenie na mnie, że pozytywne wrażenie zrobiła ta gra. Bardzo mi się podobała, już na szczęście wczoraj przyszła gra do mnie, już dzisiaj w nią próbowałem zagrać. Bardzo, bardzo, bardzo fajna gra. Jedyne co mi tylko zasmuciło, że jak pokazałem to mojej żonie Alicji, to po pierwszej turze powiedziała, no taka sama gra jak mnóstwo innych, wszystko robią na jedno kopyto. Ja mówię, nie, jak, przecież tutaj jest mechanika, trochę się różni ten work placement. I trochę mnie to zasmuciło, ale mam nadzieję, że ją przekonamy tak do tej gry, jak skończy się partia. Może zagramy jeszcze raz, jak będzie już wiedziała, co tam robić, to zmieni zdanie, no bo chciałbym tą grę dużo partii tam po prostu rozegrać. No i to tyle chyba, co chcieliśmy w dzisiejszym odcinku poruszyć, a więc przypomnę, z kim nagrywałem planszostację, odcinek 42, poświęcony Gliwicom, poświęcony Pionkowi edycji 13. No to był to Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marcin Stepniewski, MST.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marcin Krupiński-Josz.
Do usłyszenia.
I ja też dziękuję, Marek Pańczyk-Pancze, i zapraszam na planszostację, odcinek 43. I od razu zapowiadam, rzadko to robimy w sumie chyba nigdy, że zapowiadamy kolejny odcinek, ale tutaj łatwo przewidzieć, co będzie tematem kolejnego odcinka. Będzie to podsumowanie roku 2009. Porozmawiamy sobie, co było dobrego, co było złego w tym roku, co nam się podobało, jakie gry nam się podobały. A więc już zapraszam na ten odcinek. Dzięki.